bardzo dziękujemy, panie doktorze. Bardzo dziękujemy za połączenie tej teorii z praktyką. No, mnie najbardziej poruszyło to, że jak człowiek kocha, to i zdrowsze serce ma. To bardzo dobrze, bo to wyjaśnia mi wiele moich kłopotów. Kochani, i też bardzo jeszcze raz dziękuję, panie doktorze, za to, że pan w tak krótkim czasie zgodził się na tą refleksję i to spotkanie z nami. Kochani, otwieramy dyskusję. Może po naszym tutaj tym wstępie słowa o miłości, która wszystko przetrzyma, rozrodziły się pytania, które chcemy postawić, związane z tematem, ale też w ogóle związane z szeroko pojętym życiem małżeńskim, rodzinnym. Czas na postawienie takich pytań. Tam jest, widzę, osoba.
Szczęść Boże. Panie doktorze, ja mam takie pytanie. Odnośnie właśnie mówił pan doktor o modlitwie. No i teraz taka mnie nasunęła. Jak się pojawiać współmałżonek w momencie, kiedy jedno z małżonków jest takie oziębłe religijnie?
Trudne pytanie, tak. Znaczy, spróbowałbym powiedzieć na dwóch poziomach. To znaczy najpierw z tego poziomu psychicznego więzi małżeńskiej, że żeby potraktować jakby tą trudność, jakby to, że współmałżonek nie jest taki, jakby nie czuje tak jak ja, nie przeżywa mojej wiary tak jak ja, żeby potraktować jako ten element właśnie, nad którym musimy przejść ponad. To znaczy, tak jak tutaj mówiłem o wybaczaniu, o bezpieczeństwie, o bezpiecznej więzi, żeby spróbować mimo wszystko budować te rytuały, budować tą bliskość. Jest oziębły, ale ten krzyżyk na czole może sobie pozwoli zrobić, prawda? I poprosić o wzajemność wtedy. Czyli szukamy takiego drobiazgu, w którym jesteśmy w stanie współpracować. Może jest oziębły religijnie, ale nie jest oziębły na dotyk żony, na to, żeby przytulić. Nie bać się tego przytulenia męża, chociaż on nie jest, może nie myśli tak do końca jak ja. On nie kocha Pana Jezusa tak jak ja, ma na przykład poczucie żona, i w związku z tym jakby studzi swoją miłość, nie chce jej dawać w takim wymiarze. Ja niedawno w poradni pytałem, tylko drugą stronę, tam pana akurat pytałem, jak często przytula swoją żonę. Da? I on się tak zaczął długo zastanawiać, aż żona w końcu się włączyła. Mówi, no na pewno nie w tym miesiącu. Da? To znaczy, że no można by oczywiście powiedzieć, że związek jest w konflikcie jakimś czy w problemie, ale ja tylko chcę powiedzieć, że tam nie ma uczciwości małżeńskiej. Ktoś nie dotrzymuje właśnie przysięgi małżeńskiej, bo nie daje tych sygnałów miłości. Czyli wracając do pani pytania, jeżeli jest ten problem, mimo wszystko miłość na innych poziomach powinna kanały znajdywać do tej wymiany. I wtedy, gdy małżonkowie czują się bezpieczni, gdy sobie ufają, wtedy jest miejsce na to, żeby porozmawiać o tym, a jak ta sprawa bliskości z Panem Bogiem. Bo wiesz, kochanie, to mnie ciągle martwi. Ty nie byłeś w tym roku jeszcze u spowiedzi na przykład. Oj, tam będę chodził, oj, się spowiadać przed tym obcym człowiekiem, tam mu mówić. Wiesz co, ja tam nie spotykam człowieka, tylko spotykam Pana Jezusa. Dlatego mi jest łatwiej Ciebie kochać. Myślę, że Tobie będzie łatwiej kochać mnie, gdy Ty też pójdziesz. Więc jak jest bezpieczna więź, jak ten sygnał męża, że on wiarę traktuje gdzieś tam, prawda, na tym 11. miejscu w życiu gdzieś, powiedzmy, nie jest dla żony sygnałem odrzucenia, bo ona potrafi kochać na innych poziomach, to wtedy i na tym poziomie jest szansa, że mąż dociągnie. No nie wiem, czy kompletnie odpowiedziałem.
Ale... Ja bym jeszcze w tym duchu zapytał dalej, ponieważ to jest dla nas ważne, kiedy pracujemy z narzeczonymi. Z pana doktora pracy, czy możemy wyciągnąć taki wniosek, że myśl o staraniu się o małżeństwo, tę troskę o małżeństwo jest bardziej widoczna u ludzi, którzy deklarują się jako wierzący? Czy wiara tych ludzi w odniesieniu do Pana Boga ma przełożenie na ich taką pracę dalej, chęć walczenia o to małżeństwo? Bo to jest, dlaczego to pytam? Tak. Bo dzisiaj, kiedy patrzymy na narzeczonych, i to myślę, że wszyscy na tym się pochylamy, no papież Franciszek mówi o potrzebie w Kościele katechumenatu narzeczonych. Ja tutaj rok temu na spotkaniach grup synodalnych wspominałem, że nieraz na turnusy narzeczonych. Pewnie, że to nie jest wyznacznik wiary, ale na turnusy, nawet i tydzień po świętach Zmartwychwstania Pańskiego, na 80 osób do Komunii Świętej jest 5. I czy ten stan wiary ma wpływ na tą moją troskę o to małżeństwo? Jak to tak, z poradni widać?
Zdecydowanie tak. To łatwo można odpowiedzieć. Zdecydowanie tak. Jeśli chodzi o małżonków na początku, czy może o narzeczonych, to bym powiedział, że z moich obserwacji to jest w tej chwili lepiej niż było. To znaczy młodzi ludzie nie są tak bardzo popychani do związku małżeńskiego takim tradycją, takim, bo tak wypada, bo tak trzeba, bo rodzice tak powiedzieli. Jest tak duża w tej chwili swoboda obyczajowa, z czego ja się nie cieszę, ale próbuję znaleźć pozytywy, no to tym pozytywem jest to, że jeżeli młodzi sięgają jednak po tą błogosławieństwo Kościoła dla ich związku, prawda, dla tego sakramentu, to znaczy, że to bardziej wynika z ich przeżycia wiary. Zdarza mi się mieć czasem zajęcia dla narzeczonych u nas w parafii, właśnie takie przygotowujące. Widzę, że jest lepiej pod tym względem. Bardziej im zależy właśnie z perspektywy wiary, a nie z tej perspektywy zwyczaju czy presji społecznej. Natomiast dalej idąc, myślę, że bardzo silną pomocą wiara jest dla trwałości związku, dlatego dokonywania kolejnych prób jego naprawy. To z perspektywy poradni widać, że no nie jest tak, że prawda, samolot ma kłopoty, no to zakładamy spadochrony i się ewakuujemy, katapultujemy. Próbujemy poprawić ten kurs, próbujemy nadać temu jakąś nową siłę. Dlaczego? Dlatego, bo przysięgaliśmy. Dlatego, bo ślubowałem, no, dlatego, bo no, wierność, no, ja przyrzekałem wierność, no, nie chcę z buzi robić cholewy, tak pan jeden powiedział, i dlatego on przyszedł do poradni i o tym chce rozmawiać, więc myślę, że dla osób wierzących to poczucie, że to nie jest zwykła umowa społeczna, którą w jednej chwili można rozwiązać gdzieś przed sądem, tylko że jest to przysięga przed Panem Bogiem, że daliśmy tu siebie sobie nawzajem, prawda, ten sakrament, tutaj szafarzami są małżonkowie przecież, więc udzieliliśmy go sobie, no to jak mogę go wycofać, prawda, jak? Więc to jest bardzo silną pomocą też do pracy takiej terapeutycznej z małżonkami, nawet w dużych konfliktach.
Dyskusja trwa, może są naszych słuchaczy pytania, bardzo proszę, kto chciałby tutaj postawić takie pytanie, to bardzo proszę, to jest ten czas. Nie bójmy się. To może ja będę dalej pytał, jak nie ma tutaj chętnych. Panie doktorze, a jeszcze podpytamy w tym kierunku, bo znowu ja też obserwuję jako duszpasterz rodzin, że dzisiaj jest wiele cierpienia w rodzinach, ale jest jakaś blokada przed wyjściem z tym cierpieniem swoim do innych. Może teraz nasi tutaj słuchacze, nasi pielgrzymi, ale również słuchający nas przez Radio Podlasie, może widzą, że małżeństwo przeżywa kryzys i widzę, że nieraz jest, nie wiem, wstyd, obawa, żeby pójść i o tym powiedzieć. Co moglibyśmy takim ludziom poradzić?
Tak, no rzeczywiście jest wciąż opór przed takim korzystaniem z pomocy. Jest, no to ma wiele, bardzo różnorodne są podłoża takich zachowań. Mówić o swoim cierpieniu, dzielić się tym, to nie jest jakby tak kulturowo też u nas przyjęte. Nie jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, gdzie tak jakby na wierzchu różne rzeczy są rzeczywiście. Ale jeśli chodzi, co można poradzić, ja bym powiedziałbym dwie rzeczy właściwie. Po pierwsze, można jakby zacząć od bezpiecznych form. To, co tutaj dzisiaj mówiłem, sięgnąć po książkę, sięgnąć po poradnik, który ma 60 stron, sięgnąć po audiobooka, sięgnąć po kawałek programu na YouTubie, posłuchać chociażby pana Pulikowskiego, czy pana Grzybowskiego, czy księdza Dziewieckiego, których tutaj książki pokazywałem. Można jakby od takiej strony zacząć, bo może czasem to wystarczy, żeby ułatwić tą wspólną rozmowę. Natomiast mówię, w tych sytuacjach takich głębokich zranień, czy takich, gdzie tu wspomniałem, zasugerowałem, że jest taka czasem trudność, no naprawdę na głębokim psychologicznym poziomie nie da się obyć bez specjalistycznej pomocy. To musiałby być czy psycholog, czy duszpasterz przygotowany do zajmowania się tym, czego ja sam w sobie do końca nie wiem. I jeśli mamy chwilkę, to może taki przykład do tej drugiej strony, do tych trudniejszych rzeczy. Wyobraźcie sobie Państwo panią, która weszła w związek małżeński z takim obciążeniem, które wyniosła z rodziny z problemem alkoholowym. No, w tej rodzinie ona sobie dobrze poradziła z brakiem troski. Znaczy nie dostawała tam za dużo uwagi i troski, ale została takim bohaterem rodzinnym. Dobrze się uczyła, bardzo dobrze się uczyła, pomagała mamie, dostawała za to dużo takich gratyfikacji typu: kochana córeczko, bez ciebie nie dałabym sobie rady, prawda? Albo dumna jestem z ciebie. Więc ona sobie poradziła z tym brakiem, z pewnym zaniedbaniem emocjonalnym, które miała w tej rodzinie, i spotkała mężczyznę, który też miał za sobą jakąś taką historię dysfunkcjonalnej rodziny, może nie alkoholową, też był, powiedzmy, doświadczył zaniedbania emocjonalnego, ale on nie przezwyciężył tej swojej właśnie, no, braku troski, braku opieki. Czyli on szuka osoby, która da mu troskę i opiekę, i znajduje, bo ona się uczyła tego od małego. No, więc momentalnie zagrało, momentalnie siebie odnaleźli. Jest fantastyczny związek do czasu, jak uruchomi się druga strona medalu. Właśnie w bezpiecznym związku, jak oni stworzyli dobry związek, zaczną potrzeby tej pani, to właśnie, że ona nie dostała opieki w dzieciństwie, z czym sobie poradziła, ale ta niezaspokojona potrzeba się odezwie. Ona nie będzie wiedziała, dlaczego jej coś nie pasuje, ale właśnie w tym momencie wraca do tych, no nie powiem, że koszmarów dzieciństwa, ale tych niedostatków dzieciństwa. I żeby dostać opiekę od męża, nie będzie mogła tego zrobić wprost, bo tego się nie nauczyła, żeby poprosić, więc zachoruje. Będzie miała depresję na przykład. Będzie miała z przepracowania nerwicę taką, że będzie musiała sięgać po pomoc gdzieś tam na zewnątrz, i wtedy dopiero dostanie od męża to, czego nieświadomie jej brakuje. Więc tu potrzeba jest specjalisty, który pozwoli to nazwać, pokaże, o co ci chodzi. Mam jakby taki tłumacz, który tak roztłumaczy trochę, co w środku człowiek przeżywa, dlaczego cierpi. Więc w tych sytuacjach, gdy są te głębokie takie ślady z przeszłości przeszkadzające w relacji małżeńskiej, no to naprawdę, no, zachęcam, żeby korzystać z tych, którzy mają doświadczenie w rozwiązywaniu takich problemów. Takich specjalistów od terapii rodzin, od terapii małżeńskiej jest dużo więcej teraz niż 20 lat temu, i właściwie jest to jakby ścieżka, którą już wiele ludzi przeszło, więc no, wypadałoby co prawda może zrobić tam rozeznanie, zapytać kogoś znajomego, gdzie lepiej pójść niż nie pójść, i wtedy się zdecydować. No nie wiem, takim słowem zachęty może dzisiaj.
Mamy jeszcze 2 minuty na poprowadzenie tej dyskusji. Jest jeden głos jeszcze. Bardzo proszę. Cieszę się, że młodzi pytają.
Właśnie, jako przedstawiciel, że tak powiem, przedstawicielka właściwie młodszego pokolenia, mam takie pytanie, bo jak pan już zauważył wcześniej, no teraz generalnie z moich własnych obserwacji też wnioskuję, że małżeństwa przeżywają teraz tak jakby czas ogólnie dla małżeństw jest teraz dosyć, no, taki niekorzystny moim zdaniem, i widzę to też u młodych ludzi, u swoich znajomych, przyjaciół, i też mam takie pytanie, jak, że tak powiem, zachęcić osobę, którą kochamy, do której, no, czujemy to, co czujemy, do tego poczekajmy może na te sprawy małżeńskie 5 lat, bo czasami to może na przykład być też 10 lat i to jest na przykład bardzo trudne moim zdaniem powiedzieć komuś: poczekaj, poczekaj z zamieszkaniem ze sobą, poczekaj ze sprawami, że tak powiem, łóżkowymi w cudzysłowie, poczekajmy. I jak, że tak powiem, wytłumaczyć komuś, że no będzie musiał, no, po prostu poczekać 5 lat na nas.
Tak, jak kocha, to poczeka, tak mówią niektórzy. Ale coś w tym jest, coś w tym jest. To znaczy, ja rzeczywiście mam bardzo różne pary w poradni, też takie, które w ogóle nie odnoszą się do takich wskazań moralności chrześcijańskiej, jakby zupełnie nie cenią sobie na przykład czystości przedmałżeńskiej, i widzę, że to obciąża ich później. Dlatego ja do młodych ludzi, jak mi się tam zdarza czasem coś mówić, mówię, że warto zaczekać, bo to buduje właśnie więź emocjonalną na tym poziomie takim, bo bliskość fizyczna, seksualna jest bardzo ważna, jest takim budulcem istotnym, ale on nie jest jedyny. Jeżeli zbyt szybko dochodzi do takiego wykorzystania tej ścieżki bliskości, to wtedy ludzie bardzo łatwo zapominają o wszystkim innym. To znaczy ta cała gama tutaj różnych rzeczy, którą wymieniałem, jak budować więź emocjonalną, te szczegóły te praktyczne, one wtedy schodzą na dalszy plan, bo mamy siebie i jakby jesteśmy dla siebie dostępni pod względem takim fizycznym. To buduje więź, ale bardzo jednokierunkową. Dlatego jak teraz, bo tutaj pani pyta trochę, jak przekonać kogoś, że warto poczekać, jak mu powiedzieć, żeby poczekać. No może trzeba sięgnąć właśnie do tej miłości na wyższym poziomie. Czyli jeżeli kocham Ciebie, jesteś mi drogi, jesteś mi droga, pragnę Ciebie, to też ze względu na Pana Jezusa dogadajmy się, jak poczekać, jakby dlaczego warto poczekać. Nie tylko z tych względów psychologicznych, o których ja tu zacząłem mówić, że to jednostronne, prawda, że tam może później być kłopot w okazywaniu miłości w innych obszarach, tylko właśnie ze względu na Królestwo Niebieskie, że tak powiem. Teraz, żeby tak się dogadać, to obie strony by musiały być pod tym względem zgodne. Natomiast dwa tygodnie temu w Lublinie miałem takie pytanie od pana, jak przekonać dziewczynę do współżycia, odwrotne niż pani zadała, bo właściwie no, wszystko jest między nami dobrze, tylko ona ma jakieś lęki. No, jak go tak zacząłem dopytywać, na czym polegają te lęki, no to po prostu jej przekonania są takie, że warto zaczekać i on to odbiera jako lęk. Może czasem trzeba tłumaczyć drugiej stronie, słuchaj, to nie chodzi o to, że ja się tu czegoś boję, że ja się boję być z tobą tak blisko. Nie, ja tego też pragnę, ale czekam. No, czyli druga strona jakby usłyszy, dlaczego, że ktoś czeka z innych powodów, może dopytywać jakich, może chcieć je poznać. Więc lepiej, jeżeli na tej płaszczyźnie istnieje pewne porozumienie, czyli ta osoba, która wyjaśnia swój motyw, dlaczego chce czekać, jeżeli znajdzie dla tego motywu zrozumienie, bo jeżeli nie znajdzie, jeśli druga strona będzie to traktowała tylko jak jakiś lęk, czy jakieś takie, nie wiem, zbyt rygorystyczne wychowanie przez twoich rodziców, no to wtedy nie zaczeka po prostu, ale może wtedy bym powiedział, jeśli nie zaczeka, to może trzeba mu pozwolić, żeby sobie poszedł, jeżeli on nie rozumie, dlaczego ja chcę poczekać. No, ale to jeszcze inny wątek w tym momencie otwieram. Także na razie może na tym poprzestanę.
Kochani, temat, który będziemy, ufam, zgłębiali przez najbliższe spotkania, bo o miłości nigdy dosyć. Miłość jest tym doświadczeniem człowieka, którego chyba nigdy, nawet za życia, nie zgłębimy. Ale niewątpliwie tajemnica miłości to jest nieustanna chęć życia na sposób daru. I drodzy małżonkowie, pozwólcie na dwa takie pytania, które też wam postawię. Myślę, że one będą tutaj współbrzmiały z prelekcją pana doktora. A mianowicie, że znakiem naszej dobrej kondycji małżeńskiej jest stopień bliskości ze sobą. I państwo zwróćcie uwagę na te szczegóły. Narzeczeni, kiedy są razem, to gdybym im pozwolił siadać w Siedlanowie przy sobie tak blisko, to pewnie wszystkie dziewczyny siedziałyby na kolanach swoich narzeczonych. Ale z każdym rokiem zauważamy, że gdzieś się oddalamy, że ona siada tu, a on siada tu. Ten stopień bliskości jest jakby termometrem naszych więzi. Myślę, że ja nie jestem psychologiem, ale...
Całkowicie się zgadzam.
Tak, więc to jest ten wymiar, a drugi wymiar, który warto tutaj postawić, mianowicie, skoro Pan Bóg dał małżeństwo, to po to, żeby każdy z współmałżonków w małżeństwie rósł, czyli był lepszym człowiekiem, nawet pod względem takim ludzkim. I postawcie sobie Państwo też to pytanie. Bez względu na to, ile w małżeństwie przeżyłem, czy mogę powiedzieć dzisiaj, że przy mnie mój mąż jest lepszym człowiekiem, czy przy mnie moja żona jest lepszą kobietą? Jeżeli tak jest, to idźcie tą drogą. Jeżeli gdzieś się gubimy...
Ja jeszcze dodam, żeby to pytanie wzbogacić, czy przy mnie mój mąż jest szczęśliwym człowiekiem, czy przy mnie moja żona jest szczęśliwą osobą, bo też w tym, czy jest lepszym, to jest...
No właśnie myślałem o szczęściu.
Tak, to dobrze, bo czasem to ta chęć poprawienia drugiej strony jest tak duża, że aż możemy unieszczęśliwić. A to dbanie o czyjeś dobro oczywiście jest konieczne, ale też z tym właśnie, żeby tam no w szczęściu to jednak to dobro się działo, żeby ten ktoś czuł się kochany w tej trosce o zmianę.
Tak i przyjmijmy te proste sprawy, o których tutaj mówiliśmy, ta bliskość, dotyk, wspólne działanie. Ja zapraszam do korzystania z pomocy właśnie psychologów, poradnictwa, które jest w naszej diecezji. Jest ono takie, jakie jest, ale warto, nie wstydźmy się. Chciałbym zachęcić was, drodzy małżonkowie, wielu tutaj jest was ze wspólnot oazowych, ale zachęcamy również do korzystania z rekolekcji, warsztatów. Szczególnie zapraszam do Siedlanowa na rekolekcje małżeńskie. Tutaj wiele twarzy widzę, którzy przeszli Siedlanów i na zewnątrz będziemy mogli wziąć folderek z rekolekcjami na cały nowy rok, bo to jest pewna szansa. No, niektórym może ta droga szczęścia idzie spokojnie w małżeństwie, ale niektórzy potrzebują tego bodźca, żeby po prostu... No właśnie, coś ich dotknęło, ta łaska Boża, drugi człowiek dotknął w wymiarze rekolekcji, warsztatów, prawda? Często też polecamy w ogóle jako pierwszy sposób zdrowienia przystąp do sakramentu pokuty. Przeżyj spowiedź, żeby rozpocząć właśnie nowe życie. Tych tematów jest cała gama. Pan doktor mówił o książkach, nasz... prelegent, pan Michał, który nie dojechał do nas, nam takie książki przysłał. I kto by chciał z państwa zobaczyć te książki? Jedna to jest taki poradnik życia małżeńskiego. Druga jest to pewnie książka dla panów. Panowie, tam widziałem w tytule, jak przytulić kobietę. Nie zaglądałem bardzo, bo mi nie wypada. Ale wy tam popatrzcie. Jest jeszcze trzecia książka, która mówi nam o uzdrowieniu w małżeństwie, to zapraszam, byście mogli to w międzyczasie uczynić, w czasie przerwy. Kochani, no to co, zamykamy tą część. Panu doktorowi bardzo jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Ja bardzo dziękuję. Bardzo.
I pozwólcie, drodzy państwo, że to zamknę taką historią z życia wziętą. To mi mówili nasi tutaj członkowie fraterni, że to babcia z dziadkiem żyli długo i szczęśliwie, się pokłócili. I babcia mówi do dziadka: tak, przez całe życie jak kroiłam bułkę, to dawałam ci tą z góry, z miąższem. A dziadek mówi: no tak, pokłóciliśmy się niesamowicie. Teraz dałaś mi dół, ale o tym dole to ja przez całe życie marzyłem. Więc, a pomimo trwali...